Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz, a spotykamy się dziś z kwartetem Jorgi.
Może byśmy, wiesz co, zagrali Nubiego, bo ja bym wtedy mógł pokazać trzy rodzaje fletów, wiesz?
A co jest z tymi dzwonkami hinduskimi?
Nie wziąłem tego. Dzwonki, no to jest... To właściwie tancerki używają. Nigdy nie widziałem, jak to robią. Natomiast podobno tak zaczynają taniec, żeby tych dzwonków nie było słychać. Mi się to nie udaje. Zawsze gdzieś tam kończę granie i odchodzę, to mnie niestety słychać. No i przyczepia się to do nogi.
Co jest dowodem na to, że Waldemar Rychły nie jest tancerką hinduską.
Nie jestem tancerką hinduską. Natomiast używam to jako instrument perkusyjny, który w wypadku, gdy gramy bez perkusisty, to spełnia tę rolę.
Czyli w tym kwartecie jest tak... Flet, gitara,
tak, i teraz
perkusja.
Tak, perkusja, saksofon, trąbka, skrzypce. Ale ci ludzie i z tymi instrumentami chyba nigdy nie spotkali się razem, aczkolwiek znają się.
Ale dwóch muzyków jest zawsze w składzie zespołu, to bracia Waldemar i Maciej Rychły.
Zagramy, Bartku?
Fujarki pasterskie Maciej Rychły wybrał ze swojej bogatej kolekcji. Flet i dostrajająca się gitara. Słuchamy muzycznego wspomnienia z Kresów.
Dobrze. Myślę, że się muszę postoić.
Chcemy zagrać taką melodię, która jest osią w zasadzie naszego grania. To są właśnie te unickie melodie, to my nazywamy kres, prawda? To jest kres naszego związku z Ukrainą, z tą Małorosją. To jest ten cały dyskurs tam prawosławno-unicki. Ci unici są bliżsi, jakby bardziej prozachodni. Ci prawosławni chcą się odgrodzić, ale od jednego odgrodzić się nie można, od tej potężnej, wspólnej historii i od tego, że stamtąd duch i poezja idzie i polska kultura wiele traci. Jeżeli by ta granica na Bugu miała być granicą Unii, to by to była wielka szkoda dla kultury polskiej i dla związków, które są stare niemalże tak jak nasza polska historia. Także taką unicką, łemkowską melodię chcemy teraz zagrać.
Dobrze. Dobra.
Jak panowie definiujecie kwartet Jorgi? Jaką muzykę tworzy, gra kwartet Jorgi?
Ja to tak sobie myślę, że to jest taki portal spotkania, gdzie mogą się spotkać ludzie, muzycy i być sobą. Jeżeli masz muzyka jazzowego, to jak będzie respektował temat, który się jest proponowany z tradycji, a potem może być sobą. Jeżeli będzie muzyk klasyczny, całą technikę klasyczną bez ograniczeń może przynieść. Dla mnie byłoby to właśnie może definicją w tym momencie. jak rozumiem, nie tyle muzykę ludową, ale tego, co proponuje kwartet.
A kwartet Jorgi, skąd się wzięła ta nazwa?
Słowo. A, Jorga. To jest poznański element z kolei. Muzyk w renesansie. Tomasz Jorga się nazywał i jest to pierwszy muzyk, o którym wiadomo, że w Poznaniu żył, grał. Dorobku nie ma, o ile wiem dobrze.
Już teraz ma.
Teraz ma nasz dorobek, tak.
I tu by trzeba powiedzieć, że z pierwszego składu Andrzej Trzeciak, który interesował się wtedy, był, jak to się mówi, zakręcony na historię Poznania, tego Jorgę wyszukał. I na początku wymyślił sobie, że to będzie to, co gramy. Myśmy wtedy grali renesans, barok, że to będzie poznańskie bractwo muzyczne pod wezwaniem Tomasza Jorgi. Ja mówię, słuchaj,
to barokowa nazwa.
Takie bardzo długie, że na końcu zostanie Jorgi. I rzeczywiście to Jorgi często dzisiaj zostaje. No, ale wtedy były jeszcze w renesansie dwie formy, Jurek i Jorga. I to Jorga w zasadzie teraz mamy na południu, gdzieś w Grecji, to co drugi, to Jorga czasem tak się człowiekowi wydaje. I to Jorga też jest często na północy, w Norwegii. U nas tej formy nie ma. Zastąpiła ją forma Jurek. Szkoda może.
Waldemar Rychły, gitarzysta?
Ciężka sprawa. Ja właśnie nawet nie traktuję siebie jako gitarzystę. To gitara jest tylko... No... Ja wiem. No, gra po prostu na wszystko. Wszyscy na tym grają.
Ale lepiej, inni gorzej.
W bardzo różny sposób. Właściwie ona jest taka uniwersalna i przeźroczysta, bo można grać bardzo różne rzeczy. I też jest instrumentem przenośnym, niewątpliwie. To nawet w takich wędrówkach jest to dużym atutem.
Z tych podróży, to co się przywozi? Zapisy muzyczne? Jakieś pomysły na kompozycje, przyjaźnie. Co jest istotne w tym podróżowaniu?
Przyjaźnie, tak. Zapisy? Znaczy, nie wiem, nie w moim przypadku w każdym razie, ale jakieś wyobrażenie i jakąś potem tęsknotę do jakiegoś świata, który gdzieś tam porusza i który chce się zagrać, pokazać na swój sposób.
Naprawdę inaczej wygląda Ziemia i coś dziwnego staje się z umysłem, jak to oglądasz wszystko. Nigdy nie przeżyłem tak ogromnej zimy, jak w tym roku, kiedy pojechałem na Bałkany w lutym. I tam przez 60 kilometrów jechaliśmy tunelem śnieżnym w Rodopach do miejsca, gdzie kiedyś spotkałem wspaniałego gajdara, któremu już mówili baj. Baj to już jest bardzo... Bajem nie każdy może w życiu zostać. To jest wyraz najwyższego szacunku. I na tych gajdach baj Dafu, bo tak na niego mówili, grał tak dobrze, że to jedyne, co go pod koniec życia martwiło, to, że nikt tak dobrze nie zagra na jego pogrzebie. Więc sam nagrał melodię na swój pogrzeb. Baj Dafu już umarł. Myśmy wracali poprzez te zaspy, przez ten rodopskie drogi z nagraniami już Baja, a nagrał rzeczy jakby nie dla prezentacji. To była jakby bardzo skomplikowana kontemplacja dźwięku podążająca w niewiadomym kierunku. Kiedy wróciłem do domu, to tego się nie da słuchać, tego się nawet nie da zrozumieć. Ale tam, w tamtym terenie, kiedy to się układało po tych pagórkach, po tym rzężącym silniku, przez ten mrok nieraz, w którym jechaliśmy, przez ten tunel śnieżny, to tak się działo. I teraz co? Taka wyprawa powoduje, że masz nowe doświadczenie terenu, wysiłku, spotkanego człowieka i otwierasz swoją wrażliwość, wyobraźnię na nowy świat. Przyniosłem flety różnego rodzaju, bo uważam, że flety są nieodkryte lub lekceważone przez współczesnych muzyków i fletowe brzmienia są cały czas do odpoznania. I na przykład jest taka długa piszczałka pasterska, rozszczepia podstawowy ton na jego składowe. To jest szereg tonów harmonicznych przy otwartym wylocie i drugi przy zamkniętym. Mamy dwa szeregi. I jeżeli teraz będziemy Po prostu otwierać i zamykać wylot. To uzyskamy pierwotną skalę pasterską, która była wzorem dla tworzenia pieśni.
A ten imponujących rozmiarów instrument?
Ten to kiedy jeździliśmy na Słowację. Już graliśmy w Teatrze Witkacego i z tamtej strony grani, tak, na południu. Jest ta cudowna słowacka, góralska kultura. I tam w niskich Tatrach przyjaciel nasz, Słowak, pomógł mi odszukać twórcę takich instrumentów. W wiosce Dubrawa to był Ujo Grierz, wszyscy na niego mówili. To właśnie grałem na takim flecie Ujo Wujka, tak, Grierza.
Czyli to jest fujarka ze Słowacji, fujarka, fujara.
A widzisz,
metr.
Tak,
ale okazała niezwykle.
Człowiek się waha, bo jak powie ty cymbale, ty fujaro, czy jeszcze bierz dudy w miech, to znaczy spadaj, tak? W tym języku jest dawna represja wobec tradycyjnej kultury zachowana. Kiedy wchodziła ta kultura kultura włoska, bo muzycy do dzisiaj po włosku mówią, tak? Nie powiedzą wolno, ale powiedzą largo, grave. Mówią nagle po włosku. A język zachował ślady represjonowania rodzimej kultury. Ty fujaro, ty cymbale, ty niedouczony. Tak. A Słowacy, no, na Słowacji tego nie ma. Fujara to nie jest obel żywe, tak jak w Polsce.
Nie zachowamy dziś jedności miejsca i czasu akcji. Przenosimy się na ulicę Wodną do pracowni Stanisława Mrowińskiego. Grafika, karykaturzysty, ilustratora, malarza, w swoim czasie postaci niezwykle popularnej w Poznaniu. Spuścizną po artyście opiekuje się Irena Rychły-Mrowińska, matka muzyków z kwartetu Jorki. Są wszystkie płyty?
To są te płyty
kwartetu.
A to są płyty kwartetu, a okładki, które Staszek projektował. Więc on się ogromnie cieszy. To jest pierwsza płyta live, kwartet Jorgi, kiedy nagrany został w piwnicy na Wójtowskiej w Warszawie. To było wydarzenie ogromne. Potem następne, tu gdzie proszę, piszczałki Maćka grają łącznie z nenufarami i to jest ta zielona muzyka i te zdjęcia, prawda, to jest Waldek, to jest Maciek, to jest Grzesiu i to jest Andrzej Czeciak. Pierwsi chłopcy, którzy po prostu, zrobili wtedy i międzynarodową karierę, bo przecież i występy w Wenezueli, i wyjazdy do Nowego Jorku i wydawało się, że to będzie też przyszłość. I wtedy nie byłam jeszcze tak niespokojna o ich losy. To jest następna muzyka z tą bardzo ładną, jemiołą, złotą, też płyta kwartetu. I tu jest następna, prawda, kiedy się naprawdę cieszyło, to są zresztą bardzo dobre opinie, duże zainteresowanie, ale świat muzyczny poszedł trochę w innym kierunku. Zobaczymy, jak się ich losy potoczą. Natomiast tu mam już płytę, którą Mateusz nagrał. Mój wnuk, syn Macieja. I syn Macieja już jest właśnie z tego trochę młodego pokolenia, to jest Mateusz. I tu, prawda, to co nagrał, nad brzegiem czarnej wody, Mateusz, i teraz już można wydawać takie płyty. A to są płyty, do których ja jestem przywiązana i kiedy jest mi smutno, to właściwie to sobie gram i oni mi tutaj towarzyszą.
Nie jest nam smutno, ale może posłuchajmy.
Proszę bardzo. Może z pierwszej płyty posłuchamy, tą najwcześniejszą. One będą uszkodzone, bo są naprawdę długo i intensywnie słuchane, ale tak myślę, że sobie poradzimy.
płyta się zacięła. Te płyty, które panowie macie w swoich zbiorach, też są tak wysłużone, panie Waldemarze? Pan też tak często wraca do tego początku?
W ogóle nie wracam. Jeszcze za wcześnie, żeby się do przeszłości kierować. Raczej myślę, co będzie.
Ale ten moment, kiedy nagrywaliście te pierwsze płyty, kiedy one zostały zauważone, docenione, zachwyt wywoływały, no to był ten moment, kiedy zdecydowaliście się, że to jest wasza droga, że to jest wasze życie, no,
jakoś
muzyka.
Mniej więcej. Powiem, że pierwsze nagranie w ogóle tutaj wykonaliśmy.
Tu w radiu.
Tu w tym radiu pan Kamyszek nas nagrywał. Trzy utwory nagrał bodajże tak, jak pamiętam, że jak przyszliśmy do domu, słuchaliśmy tego, ja przynajmniej byłem zachwycony tym, jak wspaniale gramy.
Wracamy do pracowni Stanisława Mrowińskiego, Irena Rychły-Mrowińska.
Chciałabyś trochę wiedzieć o kwartecie. Zastanawiałam się, czy mówić o tym, jak Maciek, mając mało lat, był chory i mieliśmy taki adapter, on sobie puszczał płytę Sygietyńskiego, Mazowsze, zespół Śląsk i grał, i grał, i grał. Czy powiedzieć o tym, jak mu grało wszystko, czy jak dotknął kieliszka, czy dotknął czegokolwiek, to mu to grało? Czy zacząć od szkoły muzycznej, kiedy zaczął na pianinie, bo chodzi, bo ma muzyczne przygotowanie? Odbiera muzykę całym ciałem. To trudno powiedzieć. Jak mówię, jak skąd płynie muzyka? W przypadku Macieja z wszystkiego, ze skóry, z serca. No i jest drugi, Waldek. Umysł absolutnie ścisły. Fizyka, matematyka, wszystko, co musi być wyliczone, napisane i u niego muzyka na pewno płynie z głowy. Ale to są dwaj bracia, którzy, jeden jest potem psychologiem, jest asystentem na psychologii na uniwersytecie, a pierwszy z tymi swoimi umiejętnościami matematyczno-fizycznymi kończy architekturę, inżynier, magister, architekt. Wszystko musi być wyliczone, zgadzać się i nutka musi być wszystko napisane i dla niego muzyka to jest konstrukcja, to jest to, co jest wypisane, przeliczone na sekundy.
Jak się jest architektem, architekt buduje pewne konstrukcje. No, czy to się jakoś przekłada na
tak,
konstrukcję
się.
Muzyczną?
Na przykład graliśmy na Woodstocku. No i jak tu zagrać na Woodstocku koncert? Żeby było godnie, to zagraliśmy z orkiestrą. I to opracowanie na orkiestrę to już jest kawał roboty.
I wtedy przydaje się
takie uporządkowanie się przyda, absolutnie się przydaje.
Ja mogę przeczytać. Jacek Bonikowski, niewiarygodny polonista, ale jednocześnie z Warszawy poznali się i pisze tak. Przekazujemy Państwu płytę zawierającą muzykę osobliwą, nie mieszczącą się w ramach zakreślonych na naszym rynku muzycznym przez obowiązujące prądy czy mody. Tak jak nie mieszczą się w przyjętych konwenansach estradowych twórcy tej muzyki, czyli kwartet Georgi. Wielokrotnie podejmowano u nas próby przystosowania muzyki ludowej do potrzeb rozrywki. W większości przypadków były to próby nieudane. Niepowodzenia wynikały chyba stąd, że piosenki ludowe, tańce usiłowano wtłoczyć w formułę muzyki nazywanej dzisiaj rockową. Oryginalne elementy ludowe skutecznie się tym próbom oparły. Muzycy z kwartetu Georgi uszczegli się błędów popełnionych przez ich poprzedników, stworzyli muzykę bezpośrednio nawiązującą do dawnych motywów ludowych polskich, bałkańskich, celtyckich, zarazem jednak świeżą i nowoczesną. Muzykę, do odbioru której słuchacz nie musi się zmuszać, nawet w 90. minucie koncertu kwartetu.
No i powiedzmy, że w tej formacji grał wspaniale na wiolonczeli Andrzej Trzeciak, który był muzykiem wtedy w Filharmonii. Razem chodziliśmy do szkoły średniej, do ósemki. A tym czwartym z kwartetu był muzyk Agnieszki Duczmal, altowiolista i lutnik Grzegorz Kawka. I w tym składzie to był ten pierwszy kwartet, z którym zabraliśmy się na przygodę i z którym były sukcesy. I potem, gdy Grzegorz wyjechał do San Sebastian, to myśmy myśleli, że on wyjechał na chwilę. A to był 87 bodajże rok i dla Grzegorza trzymaliśmy miejsce, mówiąc, że my jesteśmy najmniejszym kwartetem na świecie, a tak myśleliśmy, ileż on tam może pobyć. Miesiąc, dwa, rok, sezon, jeden, drugi. Teraz mamy rok 2012 i gramy z różnymi ludźmi, z całą plejadą cudownych muzyków, bębniarzy, saksofonistów, skrzypków, proponując grania, gdzie można, gdzie się da często. I każdy z tych muzyków wnosi do muzyki kwartetu swój niepowtarzalny dźwięk, wyobraźnię i to są cały czas przygody.
Co napisał Staszek? Otóż Staszek pisze w swoich pamiętnikach w ten oto sposób. Późnym latem na skałach Szczelinca Maciek R. przygrywał mi na flecie popcorn i kondora. Starsze pokolenie wie, co to były za melodie. Towarzysząc w dyskretnej odległości, gdy malowałem skały i świerki na południowej ścianie. I dalej. Udatnie robił pustułki, aż flet wpadł między skały i umilkł. A kupiłem nowy i grał dalej. Taki był początek kwartetu Jordi. Tak to widział Staszek. A ja się zastanawiałam, kiedy był ten początek, kiedy oni grali, kiedy był stan wojenny i nie mogli wychodzić, godzina policyjna i grali, więc jeden grał na pianinie, drugi na gitarze i coś tam sobie tworzyli razem i kolega czasem przychodził, Andrzej Trzeciak, który na wiolonczeli coś podgrywał, żeby sobie po prostu ten czas zagospodarować, a wszyscy byli jednocześnie ze szkoły muzycznej. Czy to był początek? Staszek widział tak. Czyli każdy początek kwartetu może widzieć inaczej, prawda? Natomiast w pamiętniku Staszka, który to nie jest pamiętnik, to jest taki tom, w którym on opisuje swoje muzyczne zainteresowania, a muzyczne to wiadomo, że tu są duże i pisze o muzyce, między innymi kwartet Jordi, pisze w ten sposób, tu o, to jest pierwsza płyta. Projekt koperty kwartetu Jordi. Projekty robił dla kwartetu, kiedy już nagrywali, kiedy tak to się nazywało. I tu proszę, jest kwartet Jordi, pierwsza zastępcza okładka do płyty. A podpisany jest tak. Lordowi protektorowi, mistrzowi Mrowińskiemu, kwartet Jordi, egzemplarz sygnalny i podpisał. Maciek Rychły, Waldek Rychły, Grzegorz Kawka i Andrzej Trzeciak. Tak się składał tu. I jest ta okładka tu wklejona. Potem są dalsze, w tymże pamiętniku, dalsze są zapisy tego typu. Koncert kwartetu Jordi w Teatrze Nowym, 35-86 rok, godzina 17. Przeszedł wszelkie oczekiwania. Potem są dalsze losy, kiedy Staszek pisze wydarzenie roku 87 w muzyce. To druga płyta. I zamiana kredki na gitarę Waldka i już, prawda, druga płyta kwartetu, okładka taka, potem tu arcydzięgiel, tu zielona muzyka i tak dalej. Tak widział Staszek kwartet Jordi i dalsze jego osiągnięcia i dalsze pisanie o kwartecie. To był meloman. Poza Beethovenem, Mozartem, Brahmsem, to jeszcze Handel i Haydn, słuchał i tworzył tylko przy muzyce. Więc myślę, że ta jego opinia to nie jest opinia człowieka, który nie wie, co się gra i jak się gra.
Projekt okładki robił do tych pierwszych płyt robił Stanisław Browiński. I tutaj dotknijmy waszej rodziny. Nazywacie się Rychły po ojcu Benonie. Kim był?
Chemikiem. Naukowcem był.
Pracował w Akademii Medycznej i na Uniwersytecie. Prowadził badania nad polimerami, ale to, że był naukowcem, to dla mnie, jak dla dzieciaka, no oczywiście to był rodzaj maga, bo nie bardzo rozumiałem, co to znaczy być chemikiem, naukowcem. Natomiast bardzo też rodzinnie, pamiętam, muzykowaliśmy.
To znaczy w rodzinie jest tradycja muzyczna?
Nie był muzykiem ojciec na pewno, ale grał na fortepianie, lubił grać. No dziadek też na skrzypcach grał. U dziadka z kolei na strychu, bo taką gorzelnię prowadził. Tam strych wielki, z tym rowerem się nauczyłem jeździć kiedyś. I tam te skrzypce odkryłem. Prawie scena jak z Janka Muzykanta. Tymi skrzypcami zachwyciłem, potem do domu mnie przywieziono. Niestety okazało się, że w szkole się nie da na nich grać, no bo nie spełniały pewnych wymogów. To już to trochę były nie tak dobre, nie tak profesjonalne, no ale tak się, w moim przypadku tak się zaczęło fascynacja muzyką i też pianino, które stało tam też u dziadków właśnie, w takim...
U dziadków Rychłych?
U Rychłych z kolei, tak, bo to o drugim dziadku jeszcze za chwilę. Taki był czas, taki był pokój, taki jadalnia, która otwierana była tylko na święta, na jakieś takie specjalne okazje. Tam takie magiczne miejsce i tam właśnie stało to pianino też. No i to były te początki fascynacji muzyką. Potem do szkół poszliśmy, to już potem już...
To tak, pianino, jeszcze chciałem powiedzieć, to jest Carl Quandt z 1880 roku.
I ono jest w rodzinie, tak?
No na tym mój syn się nauczył grać, tak, że jakby tu masz cztery pokolenia, które na tym samym instrumencie się uczyły grać, ale sprawdzałem i to pianino wtedy było instrumentem niezwykle nowoczesnym. Także trzyma standard i bez taryfy ulgowej można na nim grać do dziś.
No i to jest jeden dziadek, to jest jedna rodzina, a druga rodzina mamy z kolei ten dziadek. Dziadek ten też grał na skrzypcach bardzo dobrze. Chyba nawet na weselach grywał.
Jak on się nazywał?
Rondlewski. Był kowalem, kuźnię miał swoją przy majątku. A dziadek też był przy okazji kowalem i muzykantem.
Ojciec panów, Benon Rychły, zmarł przedwcześnie i po latach mama związała się z jego przyjacielem, jak mówiła, Stanisławem Mrowińskim.
To był naprawdę pasjonat muzyki i to przede wszystkim muzyki klasycznej. To znał się, miał, do tej pory tam jest szafa w pracowni, kilka metrów płyt czarnych. I to są płyty typu Bach, Beethoven, cała klasyka zebrana w różnych wykonaniach. Niesamowite kolekcje, one są zjechane są niektóre, bo słuchał przez cały czas.
Tworzył i słuchał
tak,
muzyki.
Ulubiony był Beethoven bodajże, Schubert też lubił romantyków przeważnie. Znał się, bardzo, bardzo się na tym znał.
Ale nie był pedantyczny, absolutnie. Na przykład na mnie miał ogromny wpływ, ponieważ pokazywał mi, że w muzyce właśnie nie chodzi, że to nie jest gra w szachy za pomocą dźwięków, że opus oczywiście, ale możesz to zrealizować dobrze i źle. Czyli, że zagranie poprawne zagranie nut nie gwarantuje ani sukcesu, ani satysfakcji. I nauczył mnie szukania tego czegoś. A w muzyce ludowej, która, jeżeli chodzi o strukturę, to jest cieniutka struktura bardziej. Bardzo cieniutka struktura, jeżeli porównać ją z muzyką klasyczną. Dlatego ludzie, którzy są zdominowani przez pismo, myślenie i wartościowanie mają zdominowane przez pismo, bardzo mają pobłażliwy stosunek do muzyki tradycyjnej, ludowej. Bo jak ją transkrybują, to ona właśnie wygląda cieniutko. Tylko że w tym cieniutkim zapisie są uchwycone, wypraktykowane formy uczucia, które prowadzą cię bardzo szybko do być może większej emocjonalności niż w przypadku muzyki klasycznej. A to mi właśnie Misz pokazał.
To znaczy, ja myślę, że jak się transkrybuje muzykę ludową, że już przy tym jesteśmy, to się robi zawsze grube uproszczenie, bo muzyk ludowy nigdy nie zaśpiewa dwa razy tak samo. I w tym jest siła tej muzyki, natomiast zapis jest uproszczony z natury rzeczy.
A jak wspominacie wyprawy w góry stołowe?
Mistrz brał sztalugi, ołówki i cały dzień spędzał w górach, rysując skały, połamane drzewa.
Wysłuchaliście wiatru. Muzyki gór.
Ja myślę, że te góry stołowe, to rzeczywiście jest niesamowite miejsce, bo tam i mgły chodzą między tymi skałami, tam jest rzeczywiście magia. Tam i Goethe chodził, tam poeci niemieccy tam się inspirowali.
Ja pytałem też muzykologów, jaka tam była muzyka tradycyjna i my chyba powinniśmy odzyskać szacunek i też wiedzę na temat miejsc, w których Polakom tym przesiedlonym z Wołynia, z tej Ukrainy, za którą tęsknili, żeby dowiedzieli się, jacy ludzie tam mieszkali i jaką kulturę mieli, bo nawet muzykolodzy nie potrafili mi odpowiedzieć na pytanie, jaka muzyka była w Kotlinie Kłodzkiej.
A na pewno była, bo tam przecież przy kurortach zawsze jest muzyka jakaś taka tradycyjna, chociażby usługowa, prawda? Ona się rozwija wtedy.
Mhm. Był ten czeski kątek akurat, jeżeli tam mówisz. Były cztery wioski czeskie. Był tam stary taki husycki ryt liturgii, ale był dialekt, tak? Wiadomo, że to Masaryk przyjeżdżał, prezydent, ale chciałbym się dowiedzieć, gdzie są zapisy, co tam grano. Ci górale sudeccy, co grali? Czy to jakoś korespondowało z tym terenem?
Rozmawiamy w Radiu Merkury, a tu są nagrania Jezusa z Nazaretu, Bransztetera, w znakomitej interpretacji Mariusza Sabiniewicza, ale z muzyką właśnie kwartetu Jorgi.
Mhm. I był nawet pomysł, żeby to wydać, tak? Ale ile godzin jest tych audycji? Ile to jest? Tak, to jest jakieś potężne...
No, powieść jest to opasła, no i tych odcinków też było dużo. Ale to jest jeden z ciekawszych zapisów właśnie możliwości aktorskich Mariusza Sabiniewicza. On do tego zresztą przywiązywał ogromną wagę. Mówił o tym często z dumą.
To był Przemysław Basiński, tak? I Basiński po prostu znał nasze płyty i pozwoliliśmy mu jakby dobierać, kroić i jakąś taką fonosferę stworzył sobie do Bransztetera. I chyba rzeczywiście myśmy tam grali w tamtym czasie takie kołomyjki, Sokala zapisane przez Kolberga i kołomyi właśnie. I one miały starotestamentowy ryt. Także akurat do Jezusa z Nazaretu bardzo to się nadawało. Leżało bardzo dobrze. Ja byłem zawsze zdumiony, jak Przemysław Basiński dobrze tam
dobiera.
No i oczywiście Sabiniewicz z tym cudownym tembrem głosu, z tym spokojem niebywałym.
Możemy przypomnieć z tego zapisu sprzed lat fragmenty powieści Romana Bransztetera w wykonaniu Mariusza Sabiniewicza.
Roman Bransztetter. Jezus z Nazaretu. Czas milczenia. Herod obudził się o świcie i wezwał do siebie balwierza Tryfona. Odchyliwszy głowę, ufnie poddawał obnażoną szyję brzytwie wiernego sługi. Rozmyślał o śnie, który go nawiedził tej nocy. Stał nad morzem, a wezbrane fale martwych głów biły o płaski brzeg. Arcykapłan Arystobul, żona Mariamne, świekra Aleksandra, pomordowani dworzanie, zausznicy i słudzy. Im dłużej wpatrywał się w ich puste oczodoły, tym większe ogarniało go przerażenie. Każda z nich miała rysy jego twarzy. Czaszki śpiewały pieśń, której nie mógł zrozumieć, więc szedł za nimi w morze coraz głębsze i burzliwe. Wykładacz snów wyjawił królowi, że czaszki śpiewały wróżebną pieśń o niebezpieczeństwie grożącym mu ze strony synów, którzy kiedyś godzić będą na jego życie. Przed kilkoma laty Herod zgładził dwóch spośród swoich synów, urodzonych z nieszczęśliwej i rzewnie opłakiwanej Mariamne. Od tej pory sen o śpiewających czaszkach przez wiele lat nie powracał. Aż nagle tej nocy znowu go nawiedził w całej swej grozie i dręczącej wspaniałości. A może tym razem śpiewały pieśń o pierworodnym antypatrze, zrodzonym z Doris Idumejki. Brzytwa Tryfona spłynęła na podgardle króla. Wystarczył jeden sprawny ruch. Balwierz szybko odjął brzytwę od gardła Heroda. Dziś mnie nie zaciąłeś, kochany Tryfonie.
To był Mariusz Sabiniewicz we fragmencie powieści Romana Brandstettera, a w studiu Waldemar i Maciej Rychły z kwartetu Jorki. Porozmawiajmy teraz o muzyce teatralnej, którą także komponujecie, na przykład dla teatru Gardzienice.
Z Gardzienicami ja współpracowałem. Waldek współpracował w tym czasie
z teatrem w Legnicy, z Jackiem Głąbem.
Czyli wszystkie, co ciekawsze, sceny wiążą się z działalnością
pana. Jeszcze był Wierszalin też i teatr w Zakopanem.
Wierszalin, teatr Witkacego, no a teraz
teatr lalkowy w Warszawie, teatr lalka.
O, teatr lalka.
Macbetha lalkowego.
No i teatr pieśni Kozła. To muzyka z przedstawienia Metamorfozy Teatru Gardzienicy.
Jak zacząłem pracować z Gardzienicami, to każdy wiedział, jak miał jakieś poczucie w sobie niejasne, nie wiadomo skąd się wzięło, jaka jest ta muzyka Grecji. Ale to, co zaczęło wychodzić spod znaków, pokazało zupełnie inne możliwości. Bo my nie wiemy, co stoi, jakie brzmienie stoi za znakiem. A Grecy wynaleźli pismo muzyczne. Czyli mamy zapisy muzyki europejskiej sprzed 2500 lat, z czasów Euripidesa.
No i przejdźmy teraz do przedstawienia Pieśni Lira Wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła, przedstawienia nagrodzonego w Edynburgu. Muzyka w tym teatrze, Teatrze Pieśń Kozła, jest niezwykle ważna. Tak było i tym razem tę muzykę tworzył Maciej Rychły.
Byłem tylko współtwórcą muzyki, dlatego że muzykę napisał też Jean-Claude Acquaviva, zespół Afileta. Poznańczycy znają ten zespół bardzo dobrze, bo był rok temu na Etnoporcie, cudowny koncert w kościele. Acquaviva buduje bardzo subtelne polifonie, jakby doprowadzając polifonię do końca, doprowadzając polifonię do tego, że ludzie słyszą głosy aniołów.
Muzyka Jeana-Claude'a Acquaviva, taką, jaką zaprezentował w Poznaniu.
A moim zadaniem było napisanie, skrótowo powiem, muzyki ziemi, muzyki z energią, trzymającą się gruntu. A jak w ogóle do tej współpracy doszło? To był jeden telefon. Macieju, dzwoni Grzegorz Brall. Jestem w Nepalu.
Grzegorz Brall, dyrektor.
Dyrektor.
I reżyser właściwie też. Teatru Pieśń Kozła.
Tak. Czy moglibyśmy się spotkać po moim przyjeździe, bo mam pomysł. I otóż pomysł polegał na tym, że chciał, żebym napisał pieśni do nauk Jezusa, które zostały znalezione na pustyni w 40 latach przeszłego wieku w Nag Hammadi przez Włochów. To były zwoje pisane na pergaminach w języku koptyjskim, w dialekcie saickim. Pochodziły, jak po badaniach się okazało, bo ludzie rzucili się na to, żeby odnaleźć nowe, nieznane słowa Chrystusa. Okazało się, że to były teksty gnostyckie, gdzie ludzie praktykując, starając się zrozumieć słowa Chrystusa, traktowali jak mantrę. I to były tak dobrze napisane teksty, mówiąc już od strony takiej struktury, słowa, sformułowań, w języku, który już nawet dzisiaj nie jest językiem liturgii koptyjskiej, wczesnochrześcijańskiej w Egipcie, dlatego że inny dialekt jest już w użyciu. Więc w zasadzie język jest martwy, ale są specjaliści w Polsce od tego języka, od czytania inskrypcji w języku z czasów faraonów. Jest to ksiądz Myszor, a ja się z Grzegorzem Ochałom, archeologiem, skontaktowałem, który czyta inskrypcję, który czytał mi te teksty, przetłumaczył. I do tych sformułowań, które były powtarzane do tych nauk Jezusa, zaproponowałem muzykę. Przy czym jest taki moment w komponowaniu, że masz wrażenie, że to się samo pisze i się wzruszasz. No to mi się zdarzało, choć nie powinienem o tym mówić, może. No i rzeczywiście te pieśni...
Nazwane pieśniami lira.
Tak, tak. Tak. A Grzegorz, jak widziałem, zamieniał się w storytellera, w opowiadacza, a pomiędzy pieśniami stworzyła się dosyć zwarta całość. Ale jeszcze o samym Edynburgu. Ja, jadąc tam, nie wiedziałem, co to jest. Myślałem, że to aż festiwal, a tam jest, nie wiem, czy 1500, czy 3000.
3000.
Tak?
Tak.
Wydarzeń. Sam program to jest grubość książki telefonicznej i jak chcesz przeczytać, co tam jest, to w zasadzie nie możesz. I jak się w tym rozeznać? Jak w tym nie przepaść, prawda? Czyli to są wielkie targi sztuki, de facto. I przypomnijmy, że ten spektakl zdobył Herald Archangel, to jest statuetka Archanioła. Trzy takie statuetki są przyznawane na festiwalu. Fringe Fest, to jest...
Taki Oscar teatralny.
Tak, tak, ale to jest... Takich Oscarów tam się około 6-7 na tydzień przyznaje, a 3 tygodnie trwa festiwal. No i ta nagroda specjalna Teatru Muzycznego w Edynburgu to wielkie wyróżnienie.
Dla muzyków.
Tak.
Gratulujemy ci, Macieju, sukcesu w Edynburgu. Gratulujemy też kwartetowi Jorgi wytrwałości i konsekwencji w tworzeniu muzyki sięgającej do źródeł.
Postscriptum do audycji. Czerwiec 2021 roku. Mieszkanie, pracownia Waldemara Rychłego przy Świętym Marcinie. Ciekawe obrazy, instrumenty, w tym przywiezione z Indii. Można historię braci Rychły dzielić na dwie części. Tę pierwszą część, długą, mozolną, poznawania świata dźwięków, świata muzyki folkowej i od 2012 roku, kiedy Maciej Rychły dostaje w Edynburgu tak wysoką nagrodę za swoją muzykę, to jest moment, kiedy widać, że jesteście już na światowym poziomie.
Więc ja powiem tak, że z tym światowym poziomem to ja nie dyskutuję, nie wiem, nie mam pojęcia. Poznawanie muzyki, że było poznawanie, ona jest cały czas, to nie zakończyło się, cały czas to trwa. Teraz wrócę do Macieka na chwileczkę jeszcze.
jednym z efektów tego było to, że zaprosili go do skomponowania muzyki, bo też dwóch odcinków Wikingów.
I tam też Maria Anna Jopek dołączyła. Tak.
Do Maćka kompozycji zaśpiewała i razem wystąpili też w takiej roli aktorów. Maciej cały czas pracuje z tym teatrem z wrocławskim, Pieśń Kozła, i tam nowe premiery robią, jestem takim nadwornym kompozytorem. To jest niesamowita rzecz, bardzo szczególna, taka odmienna od potocznego rozumienia teatru.
Ja widziałam jedno z pierwszych przedstawień Pieśni Kozła. To było na festiwalu w Kaliszu i nikt nie miał wątpliwości wtedy, że ten teatr zostanie nagrodzony, bo to było coś niezwykłego. Coś niezwykłego. To zupełnie nowa propozycja sięgająca do początków teatru.
Do greckiego
teatru. Także, że to my nic nowego nie odkrywamy, tylko ciągle szukamy tego, co już było.
I zawsze to jest takie duże, duże, piękne źródło. Znaczy, to w ogóle teraz jakby idąc w kierunku naszej muzyki, to też jest zawsze szukanie w tych źródłach starych, gdzieś takich bardzo pierwotnych, powiedzmy, które są zawsze bardzo ożywcze.
A filmy, nad którymi teraz pracujesz, to też właściwie nie są współczesne filmy, tylko filmy czasów kina niemego.
Takie filmy wpisane w czas bardzo odległy, albo też jakąś kulturę taką specyficzną. Tak, do Cyganki Azy zrobiłem muzykę. Janosik był pierwszy takim filmem. Teraz taki węgierski film, który robię, który nie był pokazany, ale mam nadzieję cały czas, że będzie. No COVID oczywiście zablokował. Na festiwalu to miało być w Warszawie. I to się dzieje na Dunaju. Dunaj się wydawał taką piękną, modrą rzeką, a to jest niesamowite, to jest potęga jakaś, w tym filmie. Wyspa, kapitan, strzelają statki, pływają w ogóle. I to jest na granicy dwóch imperiów właściwie, osmańskie i Austro-Węgry. I to się tutaj, te kultury mieszają i tam jest piękny temat. Z punktu widzenia właśnie takiego muzycznego, to, o którym mówiłem.
Ten film nakręcił kto?
Korda. Ja nie wiedziałem, że jest taki reżyser, był też przyjacielem Czaplina, też taki, dla Węgrów to taka bardzo ważna postać, wielki reżyser. To na bazie powieści jest też zrobione. Grecy są, różni ludzie tam. Turcy bardzo Greków szanowali, być może mieli jakoś tak, właśnie, do tej antycznej Grecji prawdopodobnie mieli też szacunek.
A jakiś tytuł tutaj jest?
Złoty Człowiek. Szukałem muzyki do tego. Tureckiej, takiej, może takiej. W końcu Indie mi się wymyśliły. Znaczy to moje doświadczenie indyjskie tak trochę. To jest taka magiczna historia tam, że to mi jakoś tak pasowało. Bardzo mi się dobrze z tym pracuje i też te utwory potem też na taki koncert zostają już taki samodzielny, bez filmu. Drugim filmem to jeszcze jest Polesie. Rzecz się dzieje na Polesie i to akurat nawet wytwórnia poznańsko-bydgoska jest w to zamieszana.
To zresztą u nas w Poznaniu było ciekawie swego czasu, prawda? Tak, dużo się działo.
Tak, parę wytwórni było, one były w dużym znaczeniu. Były. Warszawa była i Poznań też był właściwie porównywalny. No to ta tradycja tutaj jest...
I to Polesie, Polesia Czar.
Powiem tak, tam był znany niemiecki operator. Pojechał na te Polesie i był zachwycony i też z dużą właśnie taką pasją te zdjęcia tam robił. I to mnie właśnie w tym filmie, to wielu rzeczy mnie w tym filmie urzekło, ale też ta dzikość, pierwotność, przyroda, ludzie, jacy tam żyją.
To był film produkcji polskiej?
Polskiej. Mhm.
Polesie to było właściwie w obrębie Rzeczypospolitej, prawda?
Więc... Tak. Teraz być może tam częściowo jest taki mały skraweczek, który można nazwać Polesiem, a tak to jest pomiędzy Ukraina a Białoruś, na granicy. Są bagna, dzikie tereny. No właściwie cały czas tam ta pierwotność tam istnieje.
Przenieśliśmy się ze studia do mieszkania Waldemara Rychłego. To by można zacząć drugą część opowieści, do której może wrócimy za jakiś czas. Tutaj zdjęcie, właściwie portret artysty z czasów młodości.
Skrzypeczki trzymam. Byłem przygotowywany, żeby grać. W tym czasie, od tamtego wywiadu, u mnie jeszcze z kolei się... Kontakt z Indiami właśnie. Zrobiliśmy taki koncert zbudowany na poezji Leśmiana, polsko-indyjski. Leśmian jest połączony z poetami indyjskimi. To nie jest tłumaczenie, to jest jakby rozmowa poetów. Każdy mówi swoim językiem, na podobne tematy, w podobny sposób. Do każdego wiersza jest raga. No cały czas te Indie mi tam siedzą i to nad tym nad tą muzyką, nad tym tutaj pracuję. Połączenie muzyki indyjskiej z tymi tutaj melodiami tutejszymi. Ja widzę dużo podobieństw, o czym chętnie kiedyś opowiadam.
To się umówimy na taką opowieść i w ten sposób nie stracimy kontaktu z kwartetem Jorgi, który jest ciągle znakiem firmowym.
To jest początek, ale też cały czas trwa.
Dziękuję bardzo. W Spotkaniach z Kulturą wystąpili dziś Irena Rychły-Browińska oraz Waldemar i Maciej Rychły. Dziękujemy za uwagę, kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.